poruszali taki ciekawy temat, że poza Królestwem Bożym jest tylko śmierć. Abyśmy to wiedzieli, życie jest tylko i wyłącznie w Bogu i w Jego panowaniu. Pewni Grecy, którzy przybyli na święto, aby się modlić, prosili Filipa. W Jana 12 rozdziale 21 wersecie jest to zapisane, jest powiedziane tak. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Czy wy przyszliście też po to, aby Jezusa widzieć? Po to przyszliśmy, prawda? Więc dzisiaj na tym miejscu będziemy doświadczać Jego obecność. Kiedy Jezus Chrystus dowiedział się o prośbie Greków, to powiedział tak. 12 rozdział, 23, 24 wersety przeczytajmy. A Jezus odpowiedział im mówiąc, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jeśli Grecy, którzy przyszli na święto, chcieli zobaczyć Jezusa i zrozumieć to, o czym Jezus Chrystus mówi, to musieli wejść na teren Jezusa Chrystusa. Musieli wejść na Jego teren, nie z pozycji swojej, ziemskiej pozycji, rozumieć, co Jezus Chrystus mówi, ale z terenu Bożego. Co to jest takiego teren Jezusa Chrystusa? Teren Jezusa Chrystusa to teren zmartwychwstania. To nie jest teren śmierci, zginienia, ale to jest teren życia. W Jezusie Chrystusie wszystko powstaje do życia. Nie jest to teren stworzenia, jak wspomniałem, ale człowiek, żeby wejść na teren Jezusa Chrystusa, musi umrzeć. Musi umrzeć. Kochani, to, co się stało kiedyś w raju, kiedy człowiek zgrzeszył, to jest właśnie śmierć. I teraz my, żeby wyjść z tego śmiertelnego życia, musimy dla tego śmiertelnego życia umrzeć i powstać do zupełnie nowego życia w Jezusie Chrystusie. I o tym dzisiaj właśnie mówimy. Oni, czyli ci Grecy, tak samo jak i my, musimy opuścić teren tego świata przez śmierć. Dzieje się to przez chrzest i nowe narodzenie. A więc zobaczmy, rozumiemy Słowo Boże, rozumiemy Słowo żywota wiecznego, rozumiemy i słyszymy, jak Duch Święty mówi tylko wtedy, kiedy schodzimy z naszej płaszczyzny życia, tego stworzonego życia na tym świecie, śmiertelnego życia, które ma swój koniec, aby wejść w nieśmiertelność Bożą i wtedy zaczynamy słyszeć, co Duch Święty mówi, wtedy zaczynamy być na odpowiedniej pozycji przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero, kiedy zaczynamy powstawać do nowego życia, jak Słowo Boże mówi, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa, aby doświadczać Jego mądrości, to musimy wejść w tak zwane zbiorowe pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. Dzieje się to przez nowe narodzenie, że zostaliśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego, aby się stać nowym rodzajem ludzkości. Zupełnie nowym rodzajem ludzkości. Nas, Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus posadził gdzie? W okręgach niebieskich. Jeszcze nie na tronie, abyśmy razem z Nim królowali, bo to jest przyszłość, ale już jesteśmy w okręgach niebieskich. Dlatego moce i zwierzchności, które są na powietrzu, zostały poddane na równości z nami, abyśmy je zwyciężali w imię Jezusa Chrystusa. A więc zobaczmy, zaczynamy być współpracownikami Jezusa Chrystusa. Zaczynamy stanowić pokrewieństwo z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy synami i córkami Bożymi. Czy macie wątpliwości co do tego, że jesteśmy synami i córkami Boga żywego? Macie jakieś wątpliwości? A modlitwę pańską znacie? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A więc nasz Ojciec jest w niebie. A jeśli to jest nasz Ojciec, to my jesteśmy Jego dziećmi. Dobry wniosek wyciągam? Dobry wniosek, kochani. Dopiero to, co obumrze, wydaje wiele owocu. Jeśli chcemy w Chrystusie Jezusie wydawać wiele owocu, jeśli w Jezusie Chrystusie chcemy stwarzać nowe rzeczy i docierać do ludzi, jeśli chcemy działać i wykonywać Boże dzieło, to musi w nas to wszystko ziemskie obumrzeć. Obumrzeć po prostu. Jana 12, 24, jeszcze raz przeczytam ten werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, to co? Pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Każde pojedyncze ziarno zboża, każde pojedyncze ziarno zboża zamienia się w kłos. Każde pojedyncze, a potem są żniwa. Pojedyncze ziarna rzucasz do ziemi. Z każdego ziarna powstaje kłos, a później są żniwa. A więc zobaczmy, wydamy wiele owocu dla Pana, jeśli dla tych ziemskich rzeczy obumrzemy. Jeśli będziemy interesować się tylko tym, co niebiańskie. W taki sposób można poznać Pana, stając się częścią społeczności człowieczej poprzez śmierć i zmartwychwstanie. A więc zobaczmy, bez chrztu w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, jeszcze będziemy mówili o jednej ważnej rzeczy, i podniesienia nas z tej wody, aby po chrzcie powstać do nowego życia, nie ma Bożego działania w naszym życiu. Nie ma. Cały grunt naturalny musi zostać odrzucony. Ten nasz naturalny grunt nie nadaje się do wieczności. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że ciało, wiesz co to jest ciało? I krew, wiesz co to jest krew? Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wiedziałeś o tym? Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Co odziedziczy w takim razie Królestwo Niebios? Jeśli oto moje wszystko zostanie tu na ziemi, to co odziedziczy? Mój duch. Mój duch. Ja jestem w środku. W tym ciele to jestem ja. Ja jestem w środku. A to ciało zostało mi dane tylko na pewien okres czasu. Tak zaczynajmy myśleć, dlatego że to jest początek drogi pojmowania Bożej prawdy dla człowieka, dla jego życia na tej ziemi i przez całą wieczność. Abyśmy to wiedzieli, w obecnym czasie łaski Bóg nie traktuje już Żydów jako Żydów, ani pogan jako pogan. Żebyśmy do tego się dobrze przyzwyczaili. Jego słowo do wszystkich ludzi mówi: musicie porzucić swój grunt rasowy i musicie stanąć przed Bogiem nie jako Żyd i Grek, lecz jako po prostu człowiek. Boża łaska obejmuje, czy to jest człowiek Żydem, czy jest Grekiem, czy jest poganinem, jakim by nie był człowiekiem z jakiegokolwiek narodu, to Słowo Boże i zbawienie obejmuje każdego człowieka indywidualnie. I w tym zbawieniu może brać udział każdy naród, i to Słowo Boże jest bardzo wyraźnie, dopóki nie zajmiemy tej właściwej pozycji, Bóg nie ma nic do powiedzenia w naszym życiu. Zupełnie nic. Dlaczego Bóg nie ma nic do powiedzenia w naszym życiu, jeśli nie zajmiemy tej nowostworzeniowej, że tak powiem, pozycji? No z tego względu, że Bóg będzie do nas mówił, a my będziemy... Nic nie będziemy słyszeli. Nie słyszałem, Kasiu, co mówiłeś. Kochani, po prostu nie słyszymy. Musimy powstać do nowego życia. Nasze uszy duchowe muszą się otworzyć. Nasze oczy duchowe muszą się otworzyć, abyśmy widzieli Pana, słyszeli Pana i mówili Pańskimi słowami. Z przepełnienia serca mówią usta. Więc nie możesz mi udowadniać, że jesteś nowym człowiekiem, jak z twoich ust wychodzą przekleństwa. No nie udowodnisz mi, bo z ust człowieka, który jest na nowo stworzony, jest w Duchu Świętym, słowa przekleństw nie dadzą rady wyjść, bo ich w sercu nie ma. Rozumiemy? I to jest nowy sposób działania w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Ojca Niebiańskiego nie liczy się to, kim Ty jesteś. Kim my jesteśmy, to się w ogóle nie liczy, lecz kim jest Jezus Chrystus w nas. Jeśli Jezus Chrystus w nas ma coś do powiedzenia, wtedy dopiero przed obliczem Bożym zaczyna się liczyć. Więcej powiem. Jeżeli Jezus Chrystus, Duch Święty w tobie nie mieszka, to szatan też się ciebie nie boi. W ogóle się ciebie nie boi. Ale jeśli mieszka w tobie Duch Święty, moc Boża, Jezus Chrystus, wtedy co robisz z szatanem? Gromisz go, a on musi uciec. O tym mówi wyraźnie Słowo Boże. Dajcie odpór diabłu, a on spokojniutko odejdzie? Nie. Wiecie, jak się ucieka? To tak jak pies, duży pies goni człowieka i człowiek ucieka. To coś takiego się dzieje z szatanem. Jak dajesz mu odpór w imieniu Jezusa Chrystusa, a musisz mieć Jezusa Chrystusa w swoim sercu, żeby to zrobić, to szatan musi uciec. Musi uciec. Wiedzmy o tym. Pan nie spotka się z nami na gruncie tego, kim my jesteśmy. Bóg się ze mną spotkał, bo ja to jestem ja. Ja jestem Piotr. To musiał się ze mną Bóg spotkać. Nic z tych rzeczy. Możemy o tym zapomnieć. Niezależnie od tego, czy to, co jest w nas, jest złe czy dobre, to Bóg i tak się z nami nie spotka. Kiedy się z nami spotka? Kiedy dopuścimy Jezusa Chrystusa do naszego serca, stajemy się nowym stworzeniem. Wtedy stanowimy dla Boga wartość. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Czyli musimy wrócić do tej pozycji sprzed grzechu Adama w raju. Musimy wrócić do tej pozycji, w której Bóg ma możliwość mieć społeczność z nami. Dlatego zastanówmy się nad tym, bo to jest bardzo ważne. Jeśli my mówimy Panu naszemu, jestem słaby, to Jezus nie spotka się z nami na płaszczyźnie naszej słabości. Oj, ty biedny, taki słaby, poklepię ciebie po ramieniu, oj, widzę, że jesteś słaby, no słaby jesteś rzeczywiście. Nie. Bóg mówi, porzuć ten grunt, na którym jesteś, wejdź na teren mojego Syna Jezusa Chrystusa, a On cię wzmocni. Dopiero wtedy, kiedy spotykasz się z Jezusem Chrystusem, stanowisz wartość dla Boga. On zaczyna ciebie cenić. On zaczyna widzieć w tobie wartość. Wartość najcenniejszą. Nieważne jest wartość złota, srebra, czy jakichkolwiek drogich kamieni, ale wartością jest Jezus Chrystus w tobie. To jest skarb. Żebyś wiedział, że to jest najważniejszy i największy skarb. Bóg zapewnił nam pomoc niebiańskiego człowieka. Każdemu z nas zapewnił. A ten niebiański człowiek jest pełen tego wszystkiego, czego my potrzebujemy. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, kim nie jesteś. W Bożym Synu wszystko jest właściwe i dobre. Dlatego musimy w Nim być. Skryci w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus mieszkający w naszych sercach. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Nieraz byśmy myśleli, nie, no Duch nasz to jest świątynią Ducha Świętego. No bo jak ciało? Takie uświęcone ma być twoje i moje ciało, w taki sposób przemieniony na Boży sposób, na Boży obraz, żeby Duch Święty mógł tam przebywać. A więc musisz sprzątać swoje życie. Musisz wyzbywać się grzechu. Musisz zaprzestać. Kto kradnie to, co ma robić? Co Słowo Boże mówi? Niech kraść przestanie. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie się wypowiada. Od bałwochwalstwa uciekajcie. Od cudzołóstwa, wszeteczeństwa uciekajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. A co ma z ust naszych wychodzić? Pieśni, hymny, uwielbiające Pana. To, co przed chwilą robiliśmy. To właśnie ma wychodzić z naszych ust. Jeśli byś miał coś zakląć, to lepiej zaśpiewaj na chwałę Pana. Tak, tak. Pomaga bardzo. Znałem pewnego człowieka, z którym rozmawiałem. On mówi, no jak mi te przekleństwa same wychodzą z ust. Ja mówię, naucz się jednej pieśni, takiej uwielbiającej Pana. No i w tym momencie to było akurat Alleluja, chwalcie Pana i tak dalej. Ja mówię, naucz się tej pieśni tak, żebyś mógł w każdej chwili ją zanucić. I kiedy ci się ciśnie jakieś słowo nieczyste na twoje usta, zacznij ją śpiewać. Spotkałem się z nim po roku i mówię, i co? Śpiewam. Śpiewam. Cały czas śpiewam. To wiecie, to tak jak w radiu czy w telewizji jest, tam gdzie złe słowo to pi, a on tam śpiewa wszędzie. I dużo śpiewa. I wiecie, wyzwolił się. Człowiek się wyzwolił. Napełnił swoje serce hymnami i pieśniami duchownymi i zaczął je śpiewać. Bo serce było wypełnione pieśniami, więc śpiewał. Jak były denerwujące sytuacje, on śpiewał na chwałę Bogu. Jak myślicie, co z tymi denerwującymi sytuacjami się stało? Odeszły. Odeszły. Dlatego pamiętajmy, że mamy być napełnieni Jezusem Chrystusem. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale od 1 do 12 wersetu jest powiedziane tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. To właśnie tu, to właśnie w tym fragmencie jest świadectwo chrztu i wkładania rąk, o czym również będziemy mówić. W 6 rozdziale właśnie listu do Hebrajczyków te świadectwa idą ze sobą w parze. One są ważne. Z jednej strony chrzest, czyli śmierć dla swojego własnego terytorium i pogrzeb. W tym momencie umarliśmy. Opuściliśmy lub porzuciliśmy już teren swojej natury. Z drugiej strony przez chrzest zostaliśmy wzbudzeni razem z Chrystusem. Wstąpiliśmy na grunt, na terytorium Chrystusa. Wchodzimy na zupełnie nowy teren, w którym będzie działać w nas Duch Święty. Zaczynamy nowy nowy rozdział naszego życia. Zaczynamy nowe przeżycie z Bogiem Wszechmogącym. Zaczynamy nową pracę, nowe działanie. Coś, co dotychczas nie miało miejsca w naszym życiu. Ta prawda przedstawiona jest w liście do Kolosan, w 2:20. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Apostoł Paweł zachęca nas do przyjęcia tego typu życia w Jezusie Chrystusie przez wiarę. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Musimy wierzyć, że Bóg miłuje nas, że Bóg nas kocha i że nas wybawia i że nam zawsze pomoże. Zawsze pomoże. Zobaczmy, jakim przykładem, to wspominałem również niedawno, jakim przykładem jest dla nas Jezus Chrystus, który staje przy grobie Łazarza, modli się o jego zmartwychwstanie, do swojego Ojca woła i na końcu mówi: Ojcze, ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Czy możesz to powiedzieć, że Bóg Ciebie zawsze wysłuchuje? Czy jesteś już taki przekonany, czy przekonana o tym, że jak tylko przyjdziesz do Boga i poprosisz, to Bóg na pewno da? Niektórzy ludzie mówią, albo da, albo nie da. To jest wiara? Wiara jest pewnością. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc jeśli przychodzimy do Ojca i mamy wątpliwości, albo da, albo nie da, to niech taki człowiek nawet nie myśli, że cokolwiek od Pana otrzyma. List Jakuba, 1. Człowiek dwuduszny, dokładnie w oryginale jest powiedziany. Człowiek w naszym tłumaczeniu o rozdwojonej duszy. Dwie dusze ma w sobie. Czyli myśli w podwójny sposób. Jakaś schizofrenia, jakieś rozdwojenie jaźni. Jeśli myślisz, że Bóg może dać i może nie dać, to masz rozdwojenie. Bóg zawsze daje. Jeśli ma inaczej uczynić w naszym życiu, to wszystko Ci dokładnie pokaże. To wszystko Ci dokładnie wytłumaczy. Ty będziesz dokładnie wiedział, nie będziesz miał wątpliwości, będziesz mieć pewność, że Bóg daje i da na pewno. Rozwiązanie swoje, najlepsze dla Ciebie, Bóg Ci na pewno da. Dlatego żyjmy nie według żywiołów tego świata, ale żyjmy według Słowa Bożego. Umarliśmy i stoimy teraz na innym gruncie, na gruncie duchowym. Poprzez zmartwychwstanie w Chrystusie Jezusie zostaliśmy wzbudzeni. Wzbudzeni razem z Chrystusem. Szukajmy więc tego, co w górze. Kolosan 3:1-3 jest powiedziane tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Życie nasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jak to mamy pojmować? Że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Schowane z Chrystusem w Bogu. To oznacza, że życie nasze jest w rękach Jezusa Chrystusa i dopóki chodzimy po tym świecie, jesteśmy w Jego rękach. Jesteśmy w Jego królestwie i jesteśmy w Jego rękach. Nie należymy do śmierci i do ciemności, ale należymy do światłości. Należymy do życia. Amen? Dlatego, że będąc w Jezusie Chrystusie, zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa Syna swego umiłowanego nas przeniósł, jak jest w Kolosan powiedziane, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Byśmy to wiedzieli, w czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Abyśmy wiedzieli, że życie nasze czerpiemy z Chrystusa. Dlatego jeśli cokolwiek w życiu Twoim czy moim się dzieje, niech wszystko to będzie przyniesione przed oblicze Boga Wszechmogącego. Tego musimy się nauczyć po tym, jak zostaliśmy uśmierceni i zmartwychwzbudzeni poprzez chrzest. Wiedzmy o tym. Druga bardzo ważna rzecz, która w życiu człowieka wierzącego musi się dziać, to jest wkładanie rąk. W 6 rozdziale listu do Hebrajczyków to wkładanie rąk następuje zaraz po chrzcie. Jakie znaczenie ma wkładanie rąk? Po pierwsze, jest to świadectwo naszego wstąpienia na teren zbiorowego niebiańskiego człowieka. Jednego ciała. Ciała Chrystusa. Jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Dzięki wkładaniu rąk ludzie poprzez ten akt utożsamienia się z Jezusem Chrystusem wydają świadectwo, że nie są odizolowanymi jednostkami, ale zbiorowym niebiańskim człowiekiem. Stanowimy zbór, stanowimy rodzinę. Jezus Chrystus już nie nazywa nas sługami, ale jak nas nazywa? Synami i córkami, braćmi i siostrami. Kiedy przyszła matka razem z synami, z dziećmi do Jezusa Chrystusa i ludzie mu przekazali, oto matka twoja i bracia twoi stoją na zewnątrz. Co Jezus Chrystus powiedział? Co mi tam matka tam? Nie, on ich nie zlekceważył. On powiedział do nich, wiecie, kto jest moją matką, moją córką, moim bratem, moją siostrą? Ci, którzy pełnią moją wolę. Widzimy? To jest właśnie to wejście na teren Jezusa Chrystusa. Zaczynamy żyć Jego wolą, zaczynamy żyć Jego słowem, zaczynamy żyć Jego pragnieniami. Jeżeli coś nam się krzywda dzieje, to biegniemy do sąsiada i mówimy mu, jaka krzywda nam się dzieje, czy tak? Do kogo biegniesz jako dziecko, jeśli krzywda ci się dzieje? Do mamy lub taty, prawda? Najczęściej do mamy. A więc biegniemy do naszego niebiańskiego Ojca. Biegniemy do naszego niebiańskiego Jezusa Chrystusa. Przychodzimy do Niego, aby uzyskać u Niego pomoc. Jeśli się ciebie szatan atakuje, to biegniesz do mamy i mówisz, mamo, szatan mnie atakuje. Możesz tak zrobić, ale mama i tak musi się udać do Boga. Prawda? Jaką mocą możemy się przeciwstawić mocy ciemności? Mocą Ducha Świętego. Znamy doskonale ten werset z 59 rozdziału Księgi Proroka Izajasza, 19 werset. Tam jest wyraźnie powiedziane. Kiedy szatan napiera, kiedy szatan jak rzeka przychodzi, aby ciebie pochłonąć, to wtedy przeciwko niemu staje kto? Duch Pana. Tam jest użyte dokładnie Ruach Jahwe, czyli Duch Pana. Duch Święty przychodzi, aby przeciwstawić się szatanowi. Dlatego to nowy sposób w Jezusie Chrystusie, nowy grunt, na którym żyjemy, to jest właśnie grunt niebiańskiego człowieka. Człowiek wspólnoty Chrystusowej zawsze posiada więcej z Pana w swoim życiu niż odosobniona jednostka. My musimy być w tej jedności. I dlatego Bóg tak wyraźnie daje nam jasno do zrozumienia w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 25 wersecie. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Widzimy? A więc musimy być ludźmi, którzy korzystają z jedności dzieci Bożych. My mamy być w tej jedności, płynąć w tej jedności, iść w tej jedności, zwalczać wroga dusz ludzkich w tej jedności. Jeśli Kościół nie ma jedności, jeśli Kościół jest rozdwojony, jeśli Kościół jest rozerwany, to nawet Jezus Chrystus powiedział, że jeśli szatan szatana wygania, to oznacza, że rozerwane jest jego królestwo i się nie ostoi. A królestwo szatana ostoi się? Do czasu ognia piekielnego, tego jeziora ognistego ostoi się. Nie jest powiedziane, że już nie ma królestwa szatana. Szatan został zwyciężony. Jezus Chrystus wszedł do piekła, kiedy został zabity na krzyżu. Wiemy o tym dokładnie. Zgadzacie się ze mną? Wszyscy wiecie o tym? Wszedł do piekła, tak? I co zrobił? Był gnębiony przez szatana, bity, tak? Torturowany. Nie. Słowo Boże mówi, wszedł, zabrał szatanowi klucze od śmierci i piekła. Kto teraz rządzi śmiercią? Klucze kto ma? Widzimy? To Jezus Chrystus decyduje, ile będziesz żyć, do kiedy będziesz żyć, gdzie będziesz żyć. Wziął klucze od śmierci i od piekła. I co jeszcze uczynił? I powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Widzimy, co Jezus Chrystus uczynił? Jesteśmy tym błogosławionym gronem ludzi. Jesteśmy tym błogosławionym gronem Jego dzieci, którzy są cały czas błogosławieni przez Boga. Jezus Chrystus zwyciężył, Jezus Chrystus wyrwał nas, Jezus Chrystus przeniósł nas, Jezus Chrystus nas cały czas prowadzi, do zwycięstwa nas prowadzi i będziemy zwyciężać. Jeżeli cokolwiek w życiu naszym się dzieje, wiedzmy, że zwycięstwo należy do nas. I jeśli dzieją się złe rzeczy, nie wolno ci się dać zastraszyć. Nie możesz żyć w strachu. Absolutnie. Strach nie pochodzi od Boga. Wiedz o tym. Strach nie pochodzi od Boga. Jest to cecha działania diabła. Strach przychodzi tylko od złego. Więc nie masz prawa się bać. Jeśli nie damy się zastraszyć, Słowo Boże mówi, to co to jest? To jest zapowiedź zguby dla złego i dla jego demonów. Jeśli się nie dasz zastraszyć, to jest zapowiedź dla nich zguby. Dasz się przestraszyć? O, teraz będziesz krzyczeć, że nie. Tylko wiecie, że ja bardzo często widzę, że muszę wielu spośród was podnosić na duchu. Co to znaczy podnosić na duchu? To znaczy, że jesteśmy zgnębieni. To znaczy, że nas diabeł przestraszył, że huknął na nas, że posłał jakąś nieuleczalną chorobę i co? I nie ma wyjścia. Dlaczego? Bo z nieuleczalną chorobą lekarze sobie nie poradzą. Bo nazwa tej choroby jest nieuleczalna, więc nie można jej uleczyć. A czy nieuleczalną chorobę można uzdrowić? Można. Czy jest jakaś choroba, której nie można uzdrowić? Nie ma. Rozumiemy, co mamy robić wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie, wtedy, kiedy potrzebujemy Bożego działania. Nie mamy wtedy narzekać na Boga, że posłał coś takiego. Nie mamy wtedy występować w buncie przeciwko Bożym planom, które w życiu naszym zaistniały, albo szatańskim atakom. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, oto szatan, Jezus Chrystus to powiedział, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Zwróćmy na to uwagę. My zawsze w tym przypadku zwracamy uwagę na to, że szatan wyprosił sobie, żeby zaatakować kogoś, prawda? To jest najważniejsze w tym wszystkim. A wiecie, co w tej całej historii jest najważniejsze? Przesiać nas jak pszenicę. W tym całym zagadnieniu najważniejsze jest, żeby przesiać jak pszenicę. jak się przesiewa pszenicę, to się odrzuca dobre ziarna, tak? Tak? A jaki jest cel przesiewania pszenicy? Odrzucenia plew i zostawienia cennego ziarna. Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę i widzimy to złe, że szatan wyprosił sobie. Zobaczmy, jaki jest cel Boży. Żeby to, co najcenniejsze zostało. Szatanowi nie wolno było wyrzucić tych ziaren pszenicy. On mógł tylko wyrzucić plewę, mógł zaatakować plewę. Więc jeśli jesteś plewą, jeśli jesteś tym takim leciutkim bardzo osłonką tylko tego prawdziwego ziarna, będziesz odsiany. Ale jeśli jesteś tym cennym ziarnem, które jest tam wewnątrz, które jest tym cennym skarbem, to Bóg nie pozwolił szatanowi, żeby ciebie dotknął. A więc Bóg ceni ziarno, pszenicę. To drogocenne ziarno, którym jesteś ty i ja. W Jezusie Chrystusie, w tym niebiańskim człowieku, wszystko żyje. Żebyśmy to wiedzieli. Zasadą obowiązującą w niebiańskim człowieku jest życie wieczne. Na terenie niebiańskiego człowieka wszystko wraca do życia. A więc patrzmy, jeśli jesteś dotknięty atakiem diabła, to wiedz, że ty pozostaniesz przy życiu. Że ty jako pszenica, jako ziarno Boże, które wyrosło na gruncie Słowa Bożego, będziesz żyć, będziesz wyłoniony, wyłuskany, i będziesz dla Królestwa Bożego przyniesiony jako cenny skarb. Czy Słowo Boże nie mówi, że Jezus Chrystus przed swoimi aniołami będzie się tobą chlubić? Przecież tak dokładnie jest powiedziane. Postawi ciebie i powie: aniołowie, patrzcie, oto ta osoba, która mnie przyjęła do serca, w cenny sposób mnie traktowała w swoim życiu. Oto wytrwała aż do końca. Teraz ten wieniec, który tam jest, jest przeznaczony dla tej osoby. A aniołowie będą ci bić pokłony i będą cię chwalić i będą wznosić chwałę dla ciebie. Czy tak? Nie spodziewaj się tego. Jeśli Jezus Chrystus będzie ciebie chwalił przed aniołami, to po to, żeby chór aniołów nagle zaczął śpiewać Bogu na chwałę. Utrzymał Bóg tego człowieka i szatan nie zniszczył go. I on przyszedł do królestwa i będzie teraz służył Bogu przez całą wieczność. Cudowne jest to, co Bóg zaplanował. A po to, żeby to było realne w naszym życiu, musimy chodzić w duchu. Chodzić w duchu. Musimy porzucić swój własny grunt, ten ziemski grunt, to życie. I musimy przyjąć Jego życie. Wtedy to nowe Chrystusowe życie zacznie w nas obfitować. Jeżeli będziemy się trzymać naszego ziemskiego życia, uważali ten teren za najważniejszy, będziemy go bronić, bo to nasz teren, mój teren, to mój dom, to mój samochód, to moja rodzina, umrzemy lub pozostaniemy martwi bez możliwości zmartwychwstania. Kto w tym doczesnym życiu pokłada swoją nadzieję, to jest ze wszystkich ludzi żyjących na ziemi najbardziej pożałowania godny. I to jest powiedziane, jeśli w Chrystusie będziesz pokładać nadzieję w tych ziemskich rzeczach, to jesteś najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Wiesz dlaczego? Bo nie skorzystasz z zachcianek, które przynosi ten świat i nie skorzystasz z Królestwa Bożego, które zostanie przed tobą zamknięte. Z niczego nie skorzystasz. Najbardziej pożałowania godny. Często mówimy: Panie, ja jestem taki słaby. A wiecie, co Pan mówi? Pozostań w tej słabości, a wtedy całkiem umrzesz. Wiecie, co to oznacza? Żyjemy w królestwie śmierci, w królestwie szatana. Tu na ziemi jest jego królestwo. Oto nadchodzi władca tego świata, Jezus Chrystus powiedział, odchodząc z tej ziemi. Ale ja albo on nie mamy ze sobą nic wspólnego. Jeśli ktoś nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, to kto to jest? To jest jego przeciwnik. To jest wróg Jezusa Chrystusa. Wróg twój i mój. I on jest, powiedziany jest, Bogiem tego świata. Władca tego świata. A więc jeśli zaczniesz żyć życiem tego świata i będziesz się gorszyć wszystkim, co będziesz widzieć dookoła, będziesz chodził posępny i będziesz pielęgnował swoją urazę, to wiesz, co się stanie? Po prostu duchowo umrzesz. Jeśli się spodziewamy, że przyjdzie do nas Pan i kiedy się użalamy i będzie się użalał nad nami, będzie nam współczuł, to możemy o tym zapomnieć. Mamy się nauczyć wybaczać. Mamy nauczyć się przebaczać ludziom to, czym zawinili przeciwko nam. Będziemy wtedy chodzić w zwycięstwie. Wszędzie poza terenem Pana Jezusa Chrystusa jest śmierć. Wiedzmy o tym. Jeśli się oddzielimy od Jezusa Chrystusa, a czyniąc tak, chodząc posępny, chodząc rozżalony na ludzi za to, że nas skrzywdzili, będziemy siebie sami atakować. Będziemy sami siebie prowadzić w taki sposób, że będziemy odchodzić od społeczności Bożej. Będziemy oddzieleni, odgrodzeni od społeczności Bożej. I staniemy się w końcu podobni do pewnego człowieka opisanego w Nowym Testamencie. Nazywał się Tomasz. Tutaj nie ma chyba Tomasza żadnego. Nie chciałbym nikogo obrazić. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 24 wersecie powiedziane jest tak. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Nie był z nimi. A czemu nie był? Kiedy inni uczniowie się zebrali razem, Tomasza nie było wśród nich. Można przypuszczać, że się pewnie zgorszył. Coś mu nie pasowało. Tomasz musiał odłożyć na bok swoją gorszącą się i wątpiącą naturę. Jeśli my naprawdę chcemy spotkać się z Bogiem i żyć według Jego słowa, musimy zrobić to samo. Zobaczcie, jaki był Tomasz. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale od 14 do 16 wersetu powiedziane jest tak. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. 16 werset mówi: Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Zobaczmy, ile jest nadziei w tym człowieku. Ile jest pewności rozwiązania problemu przez Jezusa Chrystusa. Ile jest radości w tym człowieku. Idziemy pomóc Łazarzowi. Idźmy, abyśmy razem z nim pomarli. Zobaczmy, jaką postawę reprezentuje Tomasz. A myślicie, że to jest odosobnione? 14 rozdział, 4 do 6 wersetu mówi tak. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie, rzekł do niego Tomasz. Tak, Panie, wiemy, dokąd idziesz. Nie, on tak nie powiedział. powiedział tak. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Tyle czasu chodził z Jezusem Chrystusem. Jakie wnioski wyciąga? Zobaczmy. Pełen zwątpienia. Pełen jakiegoś takiego zrezygnowania. Ale to nie wszystko. 20 rozdział Ewangelii Jana, 28 i 29 werset mówi tak. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Widzieliście Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego? Ktoś widział? A wierzycie czy nie? To jesteście błogosławieni. Rozumiemy? Czyli nie idziemy za przykładem Tomasza, że musowo udowodnić. W jaki sposób on czekał, że Jezus Chrystus mu udowodni? Jak nie zobaczę śladów od gwoździ w jego rękach. Jak mojej ręki nie włożę w jego przebity bok. Możecie mi mówić, co chcecie, nie wierzę. To jest wierzący człowiek? Ile skorzystał z tego, że chodził z Jezusem Chrystusem? Ilu jest wśród nas takich wierzących ludzi, którym powiesz, głowa mi boli, pomodli się, no przestała głowa. Ale jak zachoruje na raka, to co? To ma tyle ufności w Bogu, że od razu się poddaje. Wiadomo, że na raka to się umiera. Wiadomo. Ale wiadomo też, że z raka można być uzdrowionym. W co chcesz wierzyć? W to wierzysz. Co wybierasz sobie jako pewność tego, czego się spodziewasz, to będziesz mieć w swoim życiu. Bóg mówi zawsze, tak jak mówił do ludzi, chodząc po tym świecie. Niech ci się stanie według twoich pieniędzy, według twojej ofiarności, niech ci się staje według twojej wiary. Więc jeśli wierzysz w porażkę, to będziesz miał porażkę. Jeśli wierzysz, że z tego nic nie będzie, to z tego nic nie będzie, bo to jest mocna wiara. Akurat najłatwiej jest wierzyć, że z tego nic nie wyjdzie. Najłatwiej. Najłatwiej jest uwierzyć, że na raka się umiera. Wierzysz w to? A widzicie? Już są niewierzący wśród nas. I chwała Bogu. I chwała Bogu, że nie wierzycie, że na raka się umiera. Na raka można umrzeć, ale nie musowo. Niektórzy ludzie wierzą, że niektórzy lekarze są bardzo zdolni, wytną i później będzie dobrze. No, pewien rodzaj wiary. Niech ci się stanie według twojej wiary. Ale Bogu bardziej zależy na tym, żebyś przyszedł do Niego, wyłożył to przed Jego krzyżem i powiedział, Panie, ja chcę być uzdrowiony i wiem, że Ty masz moc to uczynić. Ja Ciebie proszę, a Ty mnie uzdrowisz. Wierzysz w to? Niech Ci się stanie według Twojej wiary. I Bóg uzdrawia wśród nas wielu ludzi. Wielu ludzi chorujących wcześniej na raka zostało przez Boga uzdrowionych. Są wolni. Amen? Chwała Bogu naszemu. Bóg jest naprawdę miłosierny. Dlatego przychodzimy na ten Boży grunt. Przychodzimy na ten Boże terytorium. Przychodzimy do Jego Królestwa, aby najważniejsze było to, co jest w niebie, a nie na ziemi. Przecież my nie jesteśmy ziemskimi istotami, które mają żyć tu na tej ziemi, tu się poruszać, tu jeść, tu pić i tu umrzeć, tu być zakopanym do grobu. Jeśli taką mamy nadzieję, to znaczy, że nie mamy żadnej nadziei. My mamy być pewni, że urodziliśmy się i już nigdy, nigdy nie umrzemy i będziemy żyć wiecznie z Bogiem naszym. Oto jest to, co Bóg zaplanował wobec ciebie i mnie. A więc żyj w tej wierze, żyj w tej pewności. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 35 do 39 wersetu mówi tak. Nie porzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości nam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen? Dokładnie tak. Wierzą i zachowują duszę swoją. Wiecie, tu gdzie jest powiedziane, bo jeszcze tylko mała chwila, w oryginale jest powiedziane jeszcze tylko tyle, dwa razy powtórzone. Jeszcze tylko tyle i przyjdzie ten, który ma przyjść, czyli Jezus Chrystus. Przyjdzie. Już wkrótce przyjdzie. Czy wiedziałeś o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie z powrotem na tą ziemię? Wiedziałeś? No to czekaj na Niego. Z żarliwością. Wielkie wyczekiwanie na Jezusa Chrystusa. Dlaczego? My nie czekamy na sąd. My czekamy na Jezusa Chrystusa, żeby wejść do Jego Królestwa. My nie czekamy, trzęsąc się, że może nas wrzucić do piekła. Jeśli wszedłeś na Jego teren, dbasz o czystość twojego życia, to Słowo Boże mówi w objawieniu Jana, błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Robisz to w swoim życiu? To znaczy, czy wyznajesz Bogu swoje grzechy? Jeśli czegoś nie uznajesz za grzech, to już jest problem. Jeśli Słowo Boże inaczej to określa, to ty musisz to zrozumieć, wejść na Boży teren, rozumieć Boże Słowo i wyznawać Bogu grzechy swoje. A Bóg co uczyni? Umyje nas krwią swoją przenajświętszą. Odpuści winy masz. A przewinienia nasze rzuci w głębiny morskie. Nigdy nie wspomni ci tego, że coś zrobiłeś nie tak. Ale musisz pokutować, wyznać, prać swoje szaty w krwi barankowej. Dlatego czyń to, a będziesz żyć wiecznie. Czyńmy to, a wejdziemy do Królestwa Niebios. Czy czwórkami, czy trójkami, czy dwójkami, obojętne, ale wejdziemy do Królestwa Niebios. Amen? I niech was Bóg błogosławi.